wracamy do rozmowy z Anną Śliwą w poprzedniej części. Wybraliśmy się do Jordanii, na jej najsłynniejszą pustynię, Wadi Rum. Po drodze do starożytnej skalnej Petry spotkaliśmy aniołów pustyni, którzy uraczyli nas wiktem, a następnie ruszyliśmy do hrabiego Drakuli, aby obalić mit dzikiej i niecywilizowanej Rumunii. A teraz przyszedł czas na Himalaje i Karakorum, tak? Bierzemy teraz na tapetę górski trekking. No właśnie, ale to, co zwróciło twoją uwagę, to, że zwyczaje podczas takich treków pakistańskich.
Tak, ja byłam na trzech na razie takich wysokogórskich trekkingach. Mam nadzieję, że to nie były ostatnie i mam nadzieję, że niedługo znowu do Nepalu wrócę. Natomiast te treki nepalskie i pakistańskie się dość mocno od siebie różnią. Między innymi tym, że w Pakistanie jednak są to treki znacznie trudniejsze i wymagają dużej obsługi. W związku z czym idzie z taką karawaną, z tymi osobami, które się na trekking wybierają, idzie cała karawana tragarzy, kucharzy i tak dalej. Nam się to wydawało w pierwszej chwili niepotrzebne, że przecież jesteśmy sobie w stanie dużo rzeczy sami zrobić, ale jak się okazało w trakcie, no jednak w tym jest metoda i oni wiedzą doskonale, że tak to, a nie inaczej trzeba organizować. Natomiast właśnie ta kultura, w jakiej się ci tragarze poruszają i w jaki sposób oni żyją też.
No jak to wygląda też, właśnie?
To przede wszystkim jest tak, że jeżeli się idzie w konkretne miejsce, jedzie się na trekking, to należy wziąć tragarzy z tego regionu. Nie można sobie przywieźć na przykład tragarzy z Islamabadu czy z jakiegoś innego miejsca, tylko bierze się ich w ostatniej wsi, która jest przed wyjściem, akurat w naszym przypadku to była Skole, przed wejściem na trekking na lodowiec Baltoro i oni wszyscy pochodzą z tej samej miejscowości. To jest ich sposób zarabiania na życie, że po prostu wynajmują się do przenoszenia rzeczy turystom w takich karawanach. Przede wszystkim to, co zwraca uwagę od razu, to, że my idziemy wyekwipowani, buty górskie,
tak, a oni w klapce.
Tak, dosłownie w klapkach. W klapki jakieś stare dresy, a najlepszy był numer. Idziemy sobie i z innej grupy trekkingowej, nie z naszej. Idzie facet, idzie ten tragarz i ma dres, ale ten dres, polskie napisy. Już nie pamiętam w tej chwili, co to był za zespół sportowy, ale z jakiejś takiej niewielkiej miejscowości na Mazowszu prawdopodobnie trafiło to w ciuchach gdzieś do Pakistanu.
Albo od kogoś dostał, może
albo
od jakiegoś
kogoś
Polaka.
Dostał od jakiegoś Polaka. W każdym razie mamy zdjęcie tragarza, który idzie w dresie z napisem chyba znicz, jakiś tam, nie wiem, czy proszków, czy coś takiego. I idzie sobie, po prostu niesie te rzeczy. To jest w ogóle tak, że oni idą przez cały dzień, pomagają turystom w przejściu tego, bo to są ciężkie trekkingi, te pakistańskie, ze względu na to, że się idzie przez lodowiec, z jednej strony jest bardzo gorąco, z drugiej strony idzie się takim terenem, który jest wymagający bardzo fizycznie. Pomagają nieść nie tylko rzeczy, ale też pomagają niosą przede wszystkim jedzenie dla całej takiej grupy, dlatego że to jest 2 tygodnie bez kontaktu z jakąś cywilizacją.
Cywilizacją
tak,
po prostu.
Tam nie ma wiosek, że sobie można jedzenie kupić, to wszystko trzeba przenieść. Natomiast wieczorami oni się bawią i naprawdę potrafią zagrać na wszystkim. Brali, nie wiem, wiadra jakieś, krzesła, cokolwiek. I z tego robili sobie instrumenty, grali, śpiewali, tańczyli. I to było praktycznie co wieczór. Już w pewnym momencie, w taki moment, kiedy byliśmy najwyżej, czyli pod bazą, pod Broad Peakiem, to był taki wieczór wymiany, można powiedzieć, kulturowej, ponieważ oni śpiewali swoje, a myśmy siedli, śpiewaliśmy jakieś tam swoje takie piosenki ludowe i tak na zmianę. Jeszcze oni do tego zaczęli nas do tańca prosić. Naprawdę, no tak, taka zupełnie... Oni w ten sposób
to jest ich kultura.
Tak, to jest ich kultura. Nie jest to, że to było, nie wiem, dla nas na pokaz zrobione, że to był jakiś, nie wiem, wieczorek folklorystyczny, jakieś przedstawienie, cokolwiek innego. Oni po prostu w ten sposób zabawić, się bawią. Oni się w ten sposób bawią, odreagowują też ten cały dzień, odpoczywają w ten sposób. Nie da się ukryć, że używają przy tym haszyszu, ponieważ no, im nie wolno pić alkoholu, bo to jest islam, więc oni nie piją alkoholu, natomiast korzystają do takiego rozluźnienia się i odreagowania, używają haszyszu.
I to można podczas treków także, takich trekkingów spotkać, takich też mundurowych.
Tak. Tak, można spotkać, dlatego że lodowiec Baltoro, ale też i inne lodowce, one znajdują się w strefie nadgranicznej, w związku z tym całe są obsadzone wojskiem. Nie zapominajmy, że Pakistan ma niezbyt unormowaną sytuację z sąsiadami, w związku z czym to jest kraj, gdzie cały czas armia ma bardzo dużo do powiedzenia. I zresztą całe nawet ratownictwo i jakieś tam pomoc na takich, czy dla wspinaczy, którzy idą na już się wspinać na K2, czy na Broad Peaka, na Gasherbrumy, czy na inne góry, to wszystko się odbywa za pośrednictwem wojska, żeby tam doleciał helikopter. Nie ma helikopterów, nie wiem, górskiego pogotowia ratunkowego, czegoś takiego, tylko to wszystko trzeba brać od wojska i na lodowcu między innymi co jakiś czas są posterunki takie niewielkie. One w ogóle wyglądają, może to głupio zabrzmi, ale wyglądają komicznie, dlatego że owszem, była jedna baza nisko przed lodowcem, natomiast jak wyszli, i to była normalna baza, że tam były baraki, natomiast jak żeśmy już weszli na lodowiec, to tam były takie posterunki, które wyglądały jak takie pieczarki, takie... No, takie schrony zrobione, białe pieczarki po prostu, rosnące. One wybudowane na takich podwyższeniach kamiennych i całe zbocza tych podwyższeń wyłożone kanistrami po paliwie. Także
ciekawe.
Zrobiliśmy deal jeden z tymi żołnierzami, ponieważ to już żeśmy wracali, nam zostało sporo ryżu. I nasz kucharz, taki głównodowodzący tą całą karawaną...
Poczęstował.
Nie, przehandlował ryż, bo im był potrzebny ryż, a myśmy dostali pakistańskie porcje żywnościowe, takie powiedzmy liofilizowane. Ale było to naprawdę jedno z najlepsze jedzenie, jakie żeśmy na całym tym treku jedli. Naprawdę dobrze ich karmią tam na tym lodowcu.
Tak, ale oni też, tak? Pod wpływem haszyszu.
No, oni dostają po prostu, ponieważ to są duże wysokości i oni tam służą bodajże po 2 tygodnie, mają takie zmiany i wszyscy ci żołnierze, którzy tam są, dostają na wyposażeniu haszysz, żeby im zmniejszał wpływ choroby wysokościowej w ten sposób.
No tak, bo oni nie są pewnie w żaden sposób aklimatyzowani, tylko
no
od razu
nie,
są...
No nie, po prostu wywożą ich helikopterem, do bazy. Powiedzmy, jak ich na te 4,5 tysiąca wywiozą od razu na taki posterunek, to przez pierwsze kilka dni to naprawdę się zdycha. Bo to się trzeba stopniowo aklimatyzować do takich wysokości.
Jasne. Ale mimo wszystko, bo tam takie trekkingi są, jak sama wspomniałaś, szczególnie tutaj pod bazy, na przykład pod K2,
tak.
To są bardzo wyczerpujące, ale na przykład taki też trekking pustynią Jordanii dał ci bardziej w kość, bo tak porównywałaś te dwie rzeczy, właśnie trekking górski i trekking pustynny.
Tak, jak tak sobie myślałam właśnie idąc przez tą pustynię w Jordanii, to że on był porównywalny wysiłkowo właśnie do tych trekkingów czy w Himalajach, czy w Karakorum.
Tylko, że tam masz jedną temperaturę tak naprawdę. Chociaż jak wyjdzie słońce,
to też różnie bywa. Powiem tak, jeśli chodzi o lodowiec Baltoro,
no właśnie.
To było miejsce, gdzie ja byłam najbliższa... udarowi cieplnemu. I nawet jakiś taki udar cieplny mi się trafił słaby, a z grupy całej to chyba z 5 osób było położonych przez udar cieplny.
Tak?
To są temperatury, jako? Ponieważ to się idzie w lipcu.
W lipcu szliście,
tak,
no właśnie.
Znaczy inaczej, to jest czas, są pewne sezony, kiedy się chodzi w góry wysokie na trekkingi.
Kiedy jest to możliwe?
W Nepalu jest to pierwszy sezon, to jest ten wiosenny, kwiecień, maj, początek czerwca i później drugi sezon jesienny, czyli październik, listopad do początku grudnia. Natomiast w Karakorum ten sezon trekkingowy jest koniec czerwca do początku sierpnia i mniej więcej.
No
tam się żarleje z nieba. To się żarleje z nieba i nie ma przed nim ucieczki. Tam nie ma drzewka, żeby się schować. Rano jeszcze...
To ten lodowiec wam się pod nogami po prostu wszystko rozsuwa.
Ale to lodowiec nie jest... Lodowiec... Na lodowcu prawie w ogóle nie widać lodu.
No
ten
właśnie.
Lod jest gdzieś tam pod spodem, pod nami. Natomiast na wierzchu to są zwały... żwiru, kamieni, piasku i ten lodowiec jest cały czas żywy. Myśmy wracaliśmy tą samą drogą i tam są takie miejsca, w których są obozy. One w tych wyższych już partiach, to tam nawet jedyną rzeczą, która jest przy takim obozie, że widać, że to jest obóz, to jest toaleta wystawiona. I że wiadomo, że w tym miejscu jest obóz. I szliśmy w górę, rozbijaliśmy się w konkretnych miejscach. Tam nawet był taki jeden obóz, Goro 1, gdzie był piękny widok na świetlistą ścianę Gasherbruma. I rzeczywiście nam się tą świetlistą ścianę udało zobaczyć.
Zobaczyć, tak.
Gasherbruma 4. I tam było takie jeziorko, w którym się nam to pięknie odbijało. I jak przyszliśmy tam tydzień później, to okazało się, że już tego jeziorka nie ma w ogóle. Miejsce, gdzie stał jeden z namiotów, to jest taka wyrwa wielka, bo tak lodowiec się już przemielił i tak się przesunął, że zupełnie był inny krajobraz tego miejsca, gdzie żeśmy obozowali jeszcze tydzień wcześniej.
Tak, tam podobno dwa razy nie wraca się do tego samego miejsca.
Nie, nie, nie. I dlatego między innymi bardzo... Znaczy, według mnie samodzielne chodzenie, gdyby ktoś się zdecydował iść samodzielnie przez lodowiec bez przewodnika tamtejszego, to się tylko prosi o kłopoty. Dlatego, że oni tak dobrze znają ten lodowiec, że umieją przeprowadzić nawet w momencie, kiedy on się zmienia. I myśmy mieli tam taką sytuację, że byliśmy jednym z pierwszych treków, który szedł tego lata. I doszliśmy do takiego momentu, gdzie wyjechała lawina z bocznej doliny, lawina kamienna. I zupełnie rozwaliło tą drogę, którą się normalnie chodziło. Trzeba było iść środkiem lodowca zupełnie gdzie indziej. Gdyby nie ten przewodnik, który z nami szedł...
To byście nie podjęli takiej decyzji, odpowiedniej decyzji.
Nie, na pewno. Albo byśmy się potopili w tej rzece, bo można było pokonać rzekę. Ale tam podobno było, z tego co mówili tam z innych treków, to było ponad pas i trzeba by się było wiązać linami, bo był tak mocny prąd, że się nie dało tego przejść. Albo byśmy się gdzieś pogubili po prostu w tych labiryntach skalnych. Lód jest gdzieś pod spodem, a z góry idzie żar. Ja sobie na Concordii, czyli w tym miejscu, gdzie się spotykają lodowce i skąd jest widok i na K2, i na Broad Peaka, i na Gasherbrumy, na tą grupę Gasherbrumów, ja sobie tam głowę normalnie myłam, tylko żeśmy sobie ugotowali trochę wody i normalnie na dworze myłam głowę i ta głowa mi wyschła po prostu, włosy mi wyschły w przeciągu tam dwóch godzin bez suszarki, bez niczego, po prostu na słońcu.
A noce? Także,
no noce są zimne, jak słońce zachodzi, no to już się robi tak w okolicach zera, dlatego się między innymi chodzi na te trekkingi właśnie wtedy w... koniec czerwca, początek sierpnia, no że wtedy te noce jeszcze nie są tak ekstremalne, że powiedzmy tych -5, -7 w nocy, chociaż potrafili do -10, -15 spaść.
No to tu akurat podobnie jak na pustyni. Może nie aż tak nisko. Ale taka różnica. No, amplituda.
Rozpiętość jest bardzo duża.
Tak. Gościem Radia Lublin jest Anna Śliwa. Do rozmowy wracamy za kilka minut.